will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Morskich Opowieści występuję sam i w przeciwieństwie do poprzednich nie będę czytać niczego, co kiedyś napisałem, ani też nie będę rozmawiać z gościem, ale za to w formie gawędy zajmę się jednym z najczęściej zadawanych mi pytań a propos życia marynarza. A pytanie to brzmi, czy marynarze piją? Odpowiedź brzmi tak. Dobra, ale tak na poważnie to odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy od miliona różnych rzeczy, ale może zacznijmy od piosenki, którą nie przypadkiem wrzucam w intro, legendarnej szanty The Drunken Sailor. Jak się wsłuchacie uważnie w tekst, najlepiej przesłuchacie sobie cały tenże kawałek, całą tę piosenkę w dowolnym wykonaniu, bo każdy, kto gra szanty, gra też The Drunken Sailor. Zaczyna się od słów What will we do with a drunken sailor? Co zrobimy z pijanym marynarzem? Właściwie żeglarzem w tym wypadku. I potem jest opis różnych psikusów, które można zrobić gościowi, który się uchlał. No a pojawiający się refren Way, hey, and up she rises to jest, no, można powiedzieć, symbolizuje ruch statku na fali w górę, w dół i jest Way, hey, up, she rises, no bo oczywiście statek jest rodzaju żeńskiego w języku angielskim. Jestem bardzo zdziwiony, że nie jest także tak w języku polskim, ale to jest temat hashtag na osobną gawędę. W każdym razie, w tej chwili, w XXI wieku, życie na morzu wygląda trochę inaczej niż w szantach, także zmieniła się kultura picia na statku. Może zacznę od rumu, bo ludzie bardzo często pytają o rum. Więc odpowiedź brzmi różnie, bo z rumem jest tak, że jeżeli da się go kupić w sklepie i jest tańszy niż inne alkohole, to się go kupuje. A jak nie, to nie. Nie jest tak, że ludzie, którzy pracują na statku, mają jakąś niesamowitą miłość do rumu. W ogóle historia rumu jest taka, że jak w XVII wieku morskie kolonialne potęgi rozbudowywały swoje kolonie na Karaibach, no to zarabiali ogromne pieniądze na eksporcie cukru, a konkretnie trzciny cukru, czy cukru ze trzciny cukrowej, stamtąd do Europy. Zwróćcie uwagę, na przykład Haiti, o którym zrobiłem całą serię, dostarczało około 1/3 dochodów do francuskiego skarbu i stanowiło, eksport z Haiti stanowił znaczący udział w światowym eksporcie cukru. I dla Francji posiadanie Haiti było po prostu najważniejszym dochodem budżetowym. No ale jak się już uzyskało cukier z trzciny cukrowej, to zostawała melasa, czyli taki gęsty syrop, w którym także jest trochę cukru, tylko nie da się już go odzyskać. I niewolnicy, najprawdopodobniej na Nevis, ale mógł to być równie dobrze Barbados, ogarnęli, że z tej melasy da się robić gorzałę. I tak powstał rum. Znaczy, najpierw trzeba było oczywiście dorzucić tam drożdży, które przefermentowały ten cukier, stworzyły alkohol, a potem to wystarczyło jeszcze wydestylować i uzyskiwano obrzydliwy w smaku i generalnie ciężko strawny dla wszystkich alkohol, ale był on dzięki temu niezwykle tani, a ponieważ tej melasy było mnóstwo, to bardzo szybko wokół tej melasy wyrósł cały przemysł robienia rumu, który gatunkowo-jakościowo był coraz lepszy. I ponieważ większość pirackich historii pochodzi właśnie z Karaibów, bo tam piractwa było mnóstwo, bo operowali tam zarówno, że tak powiem, samodzielni piraci, jak i piraci zatrudniani przez rządy, jak i zwykli zbirowie, którzy zarabiali na wszystkich innych. Tak czy inaczej, każda wyspa należała do kogo innego, było tam dosyć chaotycznie, były w grze ogromne pieniądze i cała ta piracka legenda mniej więcej stamtąd pochodzi, stąd też pozycja rumu jest niezwykle silna. Natomiast, wiecie, no ja nigdy nie lubiłem rumu za bardzo, bardzo rzadko pijam rum, a jak pływałem, to też bardzo rzadko pijałem rum, bo zwyczajnie nie miałem na niego wielkiej ochoty. No chyba, że byłem akurat w Brazylii, gdzie można kupić rum marki Montilla, który jest taniusi, To w sensie on kosztował mniej od gorzały w sklepach brazylijskich. Na etykiecie ma takiego pirata z papugą. Widziałem, czasami się go da dostać w Polsce, ale po cenach dobrej whisky, ale to nie jest dobry alkohol. To jest zwykła, tania gorzała. Aczkolwiek w Brazylii są jeszcze tańsze rzeczy od rumu, w sensie gaszasza, ale tego się już pić nie da, chyba że się zrobi kajpirynie i nie kupi się takiej najtańszej gaszaszy, bo żeby wam jakby w owym czasie, żeby wam zobrazować, w owym czasie jak ja jeździłem do Brazylii, to jeden real stał tak około złoty 60 zł, liter Montilli stał 20 reali, czyli 30 parę złotych, a gorzała, która była paskudna, stała 30 reali albo 25, więc Montilla była lepsza i tańsza. Natomiast gaszasza, najtańsza za litr, kosztowała wtedy reali 6. I to było naprawdę coś obrzydliwego i serdecznie nikomu nie polecam pić gaszaszy inaczej niż w postaci caipirini. Ale zaznaczyłem już, że jeździłem sobie do Brazylii i kupowałem sobie rum, ale co generalnie się kupuje na statku za alkohol? W ogóle zacznijmy od tego, że ktoś mógłby wysłuchać tego odcinka i powiedzieć, no jak, ale przecież mój kolega pływa na statku i mówi, że się na statku nie pije już. A ktoś by powiedział, a mój kolega to był na takim statku, że w ogóle nie był zakaz picia alkoholu i tak dalej. No tak, to się zgadza, bo to zależy od firmy. To jest wewnętrzna polityka firmy, czy można pić, czy nie można pić. Ja spędziłem całą swoją morską karierę w polskiej żegludze morskiej. Serdecznie pozdrawiam firmę matkę i w ogóle stopę wody pod kijem wszystkim, co na morzu. I w PŻDM-ie, jak to w Polsce, są przepisy. Oficjalnie można pić, ale bardzo mało. Oficjalnie, za moich czasów, bo to się mogło zmienić, można było mieć we krwi maksymalnie 0,5 promila alkoholu w ciągu doby, jeżeli ktoś by to zbadał oczywiście, a jak się przystępowało do pracy, to poniżej 0,2, czyli tak jak za kółkiem. Oczywiście w praktyce, no wiecie, przepisy sobie, ale życie w polskiej flocie sobie. W praktyce było tak, że to zależało od starego. Jak stary był liberalny, że tak powiem, no to można było się przez parę dni zataczać i on po prostu tego nie widział. Dopóki się nikomu krzywda nie stała, jakaś tragedia się nie wydarzyła, to on tego nie widział. A byli tacy starzy, którzy traktowali alkohol jak największe zło. Często sami byli alkoholicy i oni na przykład podchodzili do tego znacznie ostrzej. Natomiast w polskiej flocie nie było tak, żeby ktoś nagle wyskoczył z alkomatem i badał wszystkich. No chyba, że mu ktoś podpadł. Oczywiście mówię, to wszystko zależy od starego. Bywały też takie akcje, że miałem takiego gościa raz, który przez pierwsze 3 tygodnie kontraktu 4 razy był u starego na prostowanie, żeby przestał chlać. Przez te 3 tygodnie zdarzyło mi się tylko kilka trzeźwych dni. Nie wyleciał z roboty. Z tego, co słyszałem od kolegów, to on dalej jeździ, więc można. Ale generalnie w polskiej flocie średnia jest taka, że po pierwsze można pić, ale nie można przyjść nawalonym do roboty, bo będzie prostowanie u starego. Przy czym przez przyjście do roboty nawalonym można być delikatnie skacowanym. Akceptowalne jest absolutnie piwo na grillu. Jeżeli stary organizuje grilla, to można sobie walnąć parę browarów na tym grillu. Mi się też czasem nawet stary wódkę polewał na grillu. Nie ma z tym problemu. Jeżeli jest się dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem i nie robi się po pijaku burt i tak dalej, to generalnie w polskiej flocie jest to traktowane z taką pewną dozą przymrużenia oka. To znaczy, stary nie chce widzieć, że ludzie się zamykają w kabinie wieczorem i chleją gorzałe z jednej strony, a z drugiej strony ci, którzy chleją, lepiej żeby się za bardzo nie obnosili z tym, żeby chleją, i wtedy jak utrzymany staje pewien taki balans, taka nazwijmy to dżentelmeńska umowa, to wszyscy są szczęśliwi. To jest możliwe w PŻDM-ie, bo generalnie, czy to ostatnio się pozmieniało, bo brakuje ludzi do pracy w PŻDM-ie, więc teraz agencje crewingowe ściągają pracowników z Bułgarii, z Rumunii, z Ukrainy i z innych krajów, a w związku z powyższym zaczynają się pojawiać obcokrajowcy w PŻDM-ie, ale no generalnie jest to w dalszym ciągu firma w 90% zaludniona Polakami, więc tego typu, że tak powiem, obyczaje się utrzymały. Natomiast w przeważającej części firm w ogóle globalnych, gdzie załogi są złożone z ludzi z całego świata, aczkolwiek 1/3 wszystkich załóg to są Filipińczycy, jest bardzo dużo też Ukraińców, Rosjan, Chorwatów, Bułgarów, Rumunów. Z zachodu ludzi bardzo mało pływa, bo to jest po prostu dla nich nieopłacalne. Więc tam zwyczaje są inne. Generalnie to zależy od polityki firmy i zależy też od statku, no bo w PŻDM-ie jest tak, że większość kapitanów zamawia gorzałe na statek i potem można wziąć sobie flaszkę i ona oczywiście zostaje odpisana od wypłaty. Można też zamówić sobie kilka kartonów piwa. Zazwyczaj jest to kiepskie piwo, najpopularniejsze w danym miejscu. Stary po prostu się pyta, kto ile chce, czy dwa, czy pięć kartonów piwa i raz na przykład w miesiącu, czy ileś, można te sobie piwka pobrać. Potem się siedzi w kabinie z kartonem piwa, który bardzo szybko znika na początku oczywiście. W każdym razie, tak to jest traktowane w Perdemie. Na zachodzie, albo w innych w ogóle firmach, różnie. W większości wypadków jest tak, że generalnie można mieć piwo, nie można mieć gorzały, albo generalnie można wypić, ale tylko troszeczkę. No też dużo zależy od jakby kultur ludzi, którzy z tobą pływają, bo Filipińczycy nie są przesadnie wielkimi fanami alkoholu. Ja oczywiście nie pływałem z Filipińczykami, bo tylko z samymi Polakami pływam, ale od kolegów, że tak powiem, po fachu wiem, że Filipińczycy generalnie rzadko piją, a przynajmniej dużo rzadziej niż my. Natomiast jak się pływa bardziej z Ukraińcami czy z Rosjanami, no to idzie w drugą stronę. Oczywiście, jeżeli statek nie wejdzie do portu, jeżeli nie można zejść z pokładu i pójść na miasto, nakupić sobie gorzały, no to nie będzie jej na statku, po prostu, chyba że stary zamówi. Natomiast w bardzo wielu portach jest na przykład zakaz noszenia alkoholu na statek, albo pływa się do kraju, w którym jest zakaz sprzedaży alkoholu, jak w Arabii Saudyjskiej, to się zdarza. No oczywiście w Arabii Saudyjskiej można kupić gorzałe, ale trzeba się postarać. Aczkolwiek wokół portów zawsze się kręcą ludzie, którzy mają dostęp do takich rzeczy. Oprócz tego są także kraje, w których spokojnie można sprzedać alkohol, ale nie można go wnieść do portu, na teren portu. I sprawdzają to na bramce i zabierają te flaszki. No to jest smutne niestety, ale może trzeba je oddać i oni je dowiozą na statek, tak robią w Izraelu. Robi się zakupy, zostawia się na bramie i w momencie, jak statek wychodzi w morze, to przyjeżdżają paczki ze wszystkim, co się zostawiło na bramie, wtedy można to sobie zabrać. Generalnie więc w zachodniej, że tak powiem, flocie z piciem jest bardzo różnie i to zależy od wielu czynników, dlatego pije się generalnie mniej, no bo trudniej ten alkohol zdobyć. No tak samo jak sklepy są pozamykane i nie można kupić, no to ludzie mniej piją po prostu, nie? Kolejną jeszcze rzeczą są firmy, w których jest absolutny zakaz picia. To przede wszystkim są platformy wiertnicze, statki zaopatrujące platformy wiertnicze i tego typu jednostki na Morzu Północnym czy Norweskim, gdzie po prostu jest tak, że jest zakaz wnoszenia alkoholu na statek, leci się śmigłowcem na platformę wiertniczą albo na statek, więc nawet nie jest się w porcie, spędza się w pracy 6 tygodni, na przykład się wraca do chaty, nie będąc w żadnym innym porcie, więc nie ma gdzie kupić tej flachy. Jest zakaz picia, zakaz wnoszenia i po prostu jest zakaz i już 6 tygodni trzeba wytrzymać, nie? I na przykład jest wino bezalkoholowe, albo piwo bezalkoholowe dostępne w mesie, no i tyle, nie? I to już jest wyższy poziom, nie? Ja będę wam teraz dalej opowiadać już o moich doświadczeniach spływania w polskiej flocie, bo innych nie mam. Więc tak, co piją marynarze? Marynarze piją to samo, co by pili w domu, przy czym częściej piją gorzałe. Dlaczego? Dlatego, że gorzała ma dużo alkoholu, w związku z powyższym jest mniej logistycznie skomplikowane wniesienie odpowiedniej ilości alkoholu. No bo teraz tak, jeżeli ktoś chce się nawalić, powiedzmy, musi wypić połówkę, no to łatwiej jest wnieść pół litra wódki niż 8 browarów, nie? W związku z tym, że ten alkohol trzeba przynieść na plecach, jeszcze trzeba przynieść zapas, no bo jak mi na przykład średnio port wypadał co 2-3 tygodnie, trzeba mieć zapas gorzały na 2-3 tygodnie, no to łatwiej jest wnieść kilka flaszek niż kilka kartonów piwa. Oczywiście zdarza się, że stary to piwo zamówi, ale nigdy go nie zamówi dość. No bo standardowo się przyjmuje, że tam na miesiąc wypada, to jest też ważne, że wypada, wziąć 2-3 kartony, nie więcej. Ktoś bierze więcej, to zaraz stary go będzie podejrzewał, że będzie chlał. Ale to są piwka 0,33. Jak się weźmie 3 kartony piwa na miesiąc, to w praktyce mówimy o 1 litrze piwa dziennie. Znaczy to jest dużo. To już można sobie zaszkodzić, pijąc codziennie równowartość 2,5-litrowych piw. No ale wiecie, na statku z tym piciem jest tak, że z reguły, oczywiście zdarzało mi się pływać z kobietami, ale zasadniczo jest 20 facetów zamkniętych w puszce na kilka miesięcy, którzy raz na parę tygodni mogą zejść na ląd i zobaczyć innych ludzi. No więc nudno jest trochę, no zazwyczaj na co dzień, jest trochę nudno. W związku z tym jedyny sposób spędzania wolnego czasu, jak ktoś nie lubi książek czytać, to jest oglądanie filmów albo siedzenie z kolegą w kabinie i picie gorzałej i gadanie o życiu i robocie. bo się generalnie gada o robocie i o życiu, chociaż więcej o robocie. W związku z tym spożycie alkoholu jest większe niż w domu. I to też rodzi ten problem, że bardzo wielu marynarzy, wracając do chaty, oczywiście ma silną potrzebę spotkania się ze znajomymi, z którymi się nie widzieli tych parę miesięcy i tak dalej. No więc jest turniej, chleją. Potem jadą do kolegi ze statku i chleją. Potem siedzą w domu i się nudzi i chleją z nudów. Jest bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy za dużo piją w tej branży. Nie mam żadnych badań pod ręką, ale na podstawie obserwacji własnych z tych 4 lat, kiedy ja pływałem, jestem w stanie zaryzykować tezę, że wśród marynarzy jest więcej alkoholików niż wśród jakby przeciętnej ludności. No przede wszystkim dlatego, że po prostu sprzyja temu charakter tej pracy, fakt, że się jest non-stop. No, baba nie pilnuje, chłopaki do picia zawsze są, no i w sumie nie ma co robić. No i tak ludzie lądują pijąc więcej niż normalnie. No jak już mówiłem, zasadniczo pije się gorzałę. Albo whisky, jeżeli jest dostępna. Z tym rumem to mówię, to tylko w Brazylii generalnie, albo jak tam jest gdzieś w jakichś Karaibach czy coś, nie? No bo w Polsce jak się idzie do sklepu, to jaki rum można dostać? No i tak importowany, nie? Ja bardzo na przykład lubiłem pić sobie lokalne alkohole, szczególnie wino, jeżeli był to kraj, który produkuje jakieś dobre wino. Natomiast wódki nigdy specjalnie nie lubiłem, więc z tym piciem gorzałem. Oczywiście, no piłem, nie? Wiadomo. Ale to nie było tak, że piłem, ale się nie cieszyłem, tylko po prostu no jak ktoś się upierał, żeby usiąść pogadać i napić się gorzały, no to szedłem, piłem gorzałe, nie? Natomiast sam z siebie raczej nie kupowałem wódki. Natomiast osobna kwestia to są te imprezy, bo to zazwyczaj siedzi się sam na sam, no czasami we 2, 3, 4, jak się dobierze akurat spoko ekipa, bo Bayer polega na tym, że na każdy kontrakt przyjeżdżają inni ludzie. Więc nie ma tak, że jest, w PŻDM-ie oczywiście, bo to zależy od firmy, ale w PŻDM-ie nie ma tak, że jest stała załoga, która się zmienia z drugą stałą załogą i to są ludzie ze sobą zżyci, znający się od lat. Nie. Zazwyczaj jest tak, że przyjeżdżają zupełnie nowi ludzie i tam kogoś można jednego czy dwóch znać z innego kontraktu. Więc najpierw potrzeba parę dni, żeby się zaznajomić, obwąchać, no i wtedy też, wiadomo, pije się mniej, ale jak się pije, to tak bardziej zapoznawczo, potem zazwyczaj bardzo szybko ludzie się obwąchują i jest jakaś stała ekipa, się pije z tym samym gościem albo z tymi samymi kolesiami przez resztę kontraktu. Nie jakoś tak się złożyło, najczęściej piłem z elektrykami. Też może dlatego, że z elektrykami najczęściej pracowałem, bo jak jeździłem za czwartego mechanika, to najczęściej jak coś się psuło, to robiłem to razem z elektrykiem, bo jest dużo automatyki i elektroniki w działce czwartego mechanika, której już zresztą nie ma w PŻDM-ie, nawiasem mówiąc. W każdym razie, co się pije? No jak mówię, przede wszystkim gorzałe, przede wszystkim whisky. Te piwa, które się dostaje od starego też, ale mówię, to się szybko kończy zazwyczaj. Piwa się z miasta nie przynosi, bo to jest ciężkie i jak trzeba przynieść zapasu na 2 tygodnie, to trzeba by przynieść tego piwa całą walizkę, to by wyglądało źle i ktoś by mógł zadawać zbyt wiele pytań i potem obserwować wyraźnie tego czy innego kolesia, czy przypadkiem w mesie na obiedzie się nie zatacza, albo czy mu z gęby nie śmierdzi. Oprócz tego, wina nie pije praktycznie nikt na statku, to jest najrzadziej chyba spożywany alkohol, nawiasem mówiąc. Znowu, raz, że logistyka, a dwa, że jakoś wino się nie cieszy wielkim szacunkiem wśród marynarzy. Największym cieszy się po prostu zwykła, czysta, gorzała. Też dlatego, że jest najbardziej uniwersalne, bo jak ktoś nie lubi smaku wódki, to se może wypić z sokiem albo z kolą, albo popić sokiem albo kolą. No i też zajmuje mało miejsca i ma dużo alkoholu w sobie. Generalnie pije się to, co można kupić w lokalnym sklepie. I teraz, ja miałem to szczęście, uważam to za szczęście, że pływałem na masowcach, które zasadniczo jak wchodzą do portu, to stoją w porcie kilka dni. No tam 4-5 to była taka średnia. Czy załadunek, czy rozładunek, to trwało zawsze kilka dni, czasami nawet kilkanaście. Pamiętam mój kilkunastodniowy pobyt w Mikołajewie na Ukrainie, gdzie w 2015 roku zresztą, gdzie dostęp do alkoholu był szeroki. W Ukrainie alkohol zawsze był tani. No i to był naprawdę wesoły statek. A potem pojechaliśmy do Włoch i miałem nieograniczony dostęp do włoskiego wina. To też było wspaniałe. I kolejną rzeczą ważną a propos tego jest to, że jak już się kupi, przyniesie, znajdzie, zdobędzie, to się trzeba planować. Są ludzie, którzy nie planują i jak się dorwą, to chleją od razu i potem przez parę dni są nawaleni i nie da się z nimi nawet gadać. To jest bardzo częsty przypadek. A są też tacy, którzy, tak jak ja, myślą o tym racjonalnie i chcą po prostu mieć w piątek po robocie flaszkę pod ręką, w związku z powyższym ekonomią tenże alkohol. Przy czym z tym ekonomieniem alkoholu też jest tak, że no nie ma obowiązku, żeby pić co piątek czy co sobotę. No nie ma, ale z drugiej strony na statku trochę nie ma co robić w innym wypadku. Nie? A też jest to na tyle wymagająca emocjonalnie praca, że trzeba po prostu w jakiś sposób to odreagować. No nie da się pójść na rower. Znaczy da się, ale generalnie coś nie da się pójść na rower, jak się pracuje na statku. Nie da się pojechać na wycieczkę, nie da się odwiedzić znajomych. No więc siedzi się w tej kabinie i człowiek z tej samotności, no... odbija mu. No i wtedy jakby zapotrzebowanie na alkohol rośnie. Kolejną rzeczą jest to, gdzie się pije, bo wiadomo, że się pije najczęściej u siebie w kabinie, ale jak statek wejdzie do portu, no to można iść na miasto i gdzieś wypić jakieś knajpie. I to już jest wielkie święto. Kiedyś, jak załogi były w PŻDM-ie 40-osobowe, a były takie czasy, w sensie ja pływałem z ludźmi, którzy zaczynali karierę właśnie w takich dużych załogach, bo każdy mechanik miał asystenta, miał pomocnika, było więcej ludzi, potrzebne było mniej automatyki, trzeba było pływać na stałe, na trzy wachty, bo nie było automatyki, która by kontrolowała na przykład ciśnienia i tak dalej, więc trzeba było ręcznie ustawiać. I cały czas 24/7 monitorować pracę wszystkich sprzętów, więc załogi były po prostu większe i było ponad 40 osób, więc jak się wchodziło do małego portu, gdzieś na przykład w Ameryce Południowej, gdzie była jedna knajpa, tak zwany brudny wacek, no to wszyscy lądowali w tej jednej knajpie i po prostu połowa ludzi w knajpie to byli ludzie z załogi, z tego statku najczęściej, nie? Mi się coś takiego już nie przydarzyło, no mówię, ja nie pływałem w tych czasach, pływałem w 20-osobowych załogach, więc wychodząc na miasto, ja najbardziej lubiłem iść sam, żeby odpocząć od tych ludzi. No chyba, że się z kimś dobrze zakumplowałem, to szliśmy we dwóch na miasto. Knajpa, która jest najbliżej portu, to zawsze, niezależnie od miasta, będzie się nazywała Brudny Wacek po prostu. W slangu, że tak powiem. No i tam się idzie na szybkości po robocie, żeby walnąć ze dwa browary, albo trzy, albo cztery i wracać na statek. I ja osobiście lubiłem zapuszczać się dalej, pozwiedzać trochę tak dalej i pójść do zwykłej, normalnej knajpy, sobie posiedzieć, zobaczyć ludzi, jak żyją gdzieś w innym kraju, jak wyglądają, jak się zachowują. No ciekaw tego zawsze, aczkolwiek z tego, co zauważyłem, to w polskiej flocie zainteresowanie zwiedzaniem jest raczej umiarkowane. Nie? Zawsze jest paru takich chętnych podróżować, łazić, robić zdjęcia, ale w większości to idą do najbliższego sklepu, najbliższego supermarketu, nakupią gorzały, a potem siedzą na statku i chleją. Nie? Tak to z grubsza rzecz biorąc wygląda. Osobną kwestią jest to, jak się trafi do kraju, w którym łatwo jest zdobyć narkotyki. Najczęściej to jest gandzia albo haszysz. Szczególnie Maroko w tym przyduje, bo w Maroku się uprawia dużo haszyszu. I w Maroku na każdym rogu widzą, że idzie biały, czyli pewnie marynarz. Jeżeli się jest w Casablance na przykład, czymś takim, szczególnie w dzielnicach przy porcie, widzą, że biały, podchodzą, proponują tak dalej. Za drobne pieniądze bardzo często jest to po prostu suszona czarna herbata. Także trzeba uważać, trzeba wąchać. Natomiast ja wielkim fanem tych sprzętów do palenia nie jestem, więc nigdy od nich niczego nie kupowałem, ale znałem wielu ludzi, którzy to robili, no i potem sobie skręcali blanta na statku, co oczywiście jest zakazane wszystkimi przepisami firmowymi i tak dalej, no ale nobody gives a fuck. Albo też skrobali sobie kostkę haszyszu i się cieszyli, że taka mała kosteczka wystarczy na parę tygodni. Przy czym, jak to zwykle bywa z kupowaniem dowolnych narkotyków w porcie, to jest tak samo jak w dowolnym miejscu bardzo turystycznym. No, można kupić dobrą rzecz, można nie, częściej nie. Częściej się kupuje niskiej jakości towar, więc nie licząc z tych narkotyków do palenia, to osobiście nie polecałbym brać nic innego dla fanów jakichś mocniejszych przeżyć i kurde, jakichś jazd halucynogennych i tak dalej. Ja osobiście jestem raczej fanem nie zagłębiania się w tę stronę. Natomiast jeżeli chodzi o picie na statku, to warto jeszcze wspomnieć, jakie konsekwencje grożą za picie w polskiej flocie. No, oficjalnie grozi wylot ze statku i wylot z firmy, z roboty. No to jest maks. Jak ktoś się zrobi krzywdę po pijaku, to nie dostanie wypłaty z ubezpieczenia, co jest niezwykle ważne, ale co się zdarza bardzo rzadko, no bo większość urazów nie w trakcie pracy, tylko w czasie wolnym, ma miejsce w związku z piciem alkoholu na statku. To jest jakby no, zero zdziwienia w tym wypadku, ale trzeba naprawdę mieć strasznie chamskiego kapitana albo strasznie się komuś czymś narazić, żeby stary przedstawił realne badanie alkomatem i zabrał komuś te pieniądze, czy zabrał komuś, no to się działo zgodnie z procedurami przecież, ale w cudzysłowie zabrał komuś te pieniądze z ubezpieczenia. Mi się taka sytuacja nie zdarzyła. Raz miałem uraz na statku, skręciłem sobie kostkę schodząc ze schodów, a to było po bardzo, bardzo, bardzo ciężkim dniu, bo ja tego dnia zrobiłem 10 albo 12 kursów po schodach, żeby wymienić paliwo od łodzi zrzutowej i chodziłem od samej góry, gdzie jest łódź zrzutowa, na prawie samo dno siłowni, gdzie była zlewka do ścieków zaolejonych, gdzie zlewałem stare paliwo, skąd brałem świeże, więc zrobiłem wtedy dystans porównywalny do wejścia na coś koło setnego piętra po schodach, nie? Więc naprawdę byłem zmęczony, po prostu nogi miałem jak z waty i skręciłem kostkę na ostatnim schodku, idąc na miasto zresztą, w mieście Oristano na Sardynii. No, ale wtedy byłem całkowicie trzeźwy. Planowałem wypić dopiero na mieście. Natomiast zdarzyły się historie takie, które widziałem na własne oczy, że gościu ewidentnie był nawalony, zrobił sobie kuku, nie nic poważnego, ale na tyle, że nie mógł pracować, po czym stary alkomat wykazywał 0,0,0. I też raz alkomat wykazał 0,0,0. A było to tak, że poszedłem na miasto w pewnym europejskim porcie, nie powiem wam na którym kontrakcie. W każdym razie poszedłem w tany, po 6 tygodniach nieschodzenia na ląd, co naprawdę już byłem wykończony tym wszystkim. Kupiłem sobie flaszkę whisky, spacerowałem po mieście, popiłem to whisky. No i ten, wróciłem na statek rano, w sensie 12 rano. Delikatnie mówiąc, byłem spóźniony do pracy i poszedłem do starego się odmeldować, że jestem, że nic się nie stało, że jestem cały i zdrowy i poszedłem spać. No i dostałem do podpisania protokół, że przebadano mnie alkomatem i wyszło, że miałem 0,0,0 i nic się nie stało. Stary był raczej wyrozumiały, wiedział, że po prostu po 6 tygodniach ludzie potrzebują pójść na miasto i się trochę, że tak powiem, wyszumieć. Natomiast mógł spokojnie dać mi dmuchnąć, dmuchnąłbym dużo i pojechałbym do domu, z czym się zresztą liczyłem, ale też miałem naprawdę dosyć tego kontraktu, był niezwykle męczący. Natomiast gdyby to zrobił, no to pojechałbym na kolejny statek, ale po prostu firma dobrałaby jakiś gorszy prawdopodobnie. Natomiast ciężko jest wylecieć. No trzeba by z kimś się pobić albo naprawdę coś mocnego odwalić. W polskiej flocie oczywiście, bo na zachodzie to mówię, zależy od firmy. Ale ja wtedy po prostu się nawaliłem i uciekł mi ostatni pociąg z miasta, bo do miasta było kilkanaście kilometrów i nie miałem jak wrócić fizycznie, więc po prostu przysnąłem na ławce na dworcu i czekałem na pierwszy poranny pociąg. Nie? Więc w moim wypadku to nie było nic strasznego, nikomu się krzywda nie wydarzyła. Natomiast z perspektywy czasu, no oczywiście to było głupie, nie? Wiadomo, to nie ma żadnej pochwały na to, ale to się dzieje i to jest dosyć powszechne. Nie? Powszechnym zjawiskiem również jest to, że idą nawaleni marynarze na miasto, znaczy wypiją przed wyjściem, jeżeli mają co, albo idą na miasto, nawalą się, a potem wracają w stanie naprawdę ciężkiego upojenia, nie mogą się po trapie wdrapać. Paru takich wpychałem, ale robiłem to, bo byli sympatyczni, więc im pomagałem się wdrapać na statek. Natomiast na samym statku samo picie jest mało interesujące, bo jak mówiłem, polega zazwyczaj na to, że się siada, ja tak lubię najbardziej, usiąść we dwóch z kim się da porozmawiać, opróżnić flaszkę, pogadać i pójść spać. Więc raz jeszcze odpowiadając na pytania, czy marynarze chleją? Raczej tak, raczej tak. No bo w sumie co tutaj robić, nie? A każdy, kto pracował w polskiej firmie budowlanej, takiej mniejszej, takiej ogólnobudowlano-remontowej, a ja pracowałem, to wie, że w robocie też się czasem wypije, tak żeby kierownik nie widział, a czasami nie, a czasami to, a czasami tamto, no co ja wam będę gadał, pójdźcie, zobaczcie sami. Oczywiście jak jest firma, która traktuje takie rzeczy poważnie i robi lądowy odpowiednik suchego statku, no to tego się nie robi. No, ludzie zasadniczo mają tendencję tego, żeby robić tyle, na ile jest przyzwolenie, mniej więcej. Niektórzy będą przekraczać te linie, inni nie potrzebują żadnych ograniczeń, bo i tak się samo ograniczają, ale większość ludzi zasadniczo potrzebuje jakichś wytycznych. No jeżeli wytyczne są liberalne, to pozwalają sobie na więcej. Simple as that. A warunki pracy na statku sprzyjają temu, żeby sobie wypić, bo się jest otoczonym kolegami i nie ma co robić innego. To tyle, jeżeli chodzi o moją przydługą odpowiedź na proste w sumie pytanie. Jeżeli tego typu gawędy też się Wam podobają, dawajcie znać oczywiście. Jak nie, to też dawajcie znać. W każdym razie dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz cześć.